wprowadzenie w tematykę liturgiczną. Wczoraj razem z Maryją, Świętą Bożą Rodzicielką, rozpoczęliśmy kolejny 2014 rok. Niech dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam będzie to czas Bożego błogosławieństwa i zarazem umocnienia w wyznawaniu wiary, która jest blaskiem naszego życia na co dzień i najpełniej wyraża się w życiu duchowym. Jeśli chodzi o nasz cykl Duc in Altum, czyli Wypłyń na głębię, to rozpoczynamy już 12 rok emisji tych kilkunastominutowych audycji czwartkowych. Serdecznie pozdrawiam wszystkich drogich słuchaczy i widzów, którzy od lat śledzą te audycje. Jak się okazuje, jest ich bardzo wielu i w kraju, i za granicą. Mamy więc za sobą 570 odcinków. W związku z tym miło mi poinformować, że cały dotychczasowy materiał został zebrany w całość, odpowiednio opracowany i oddany do druku w krakowskim wydawnictwie AA. Mam nadzieję, że już niebawem, być może około Wielkanocy tego roku, ukaże się to w jednym tomie pod tytułem Wielka Księga Duchowości Katolickiej, która będzie także bogato ilustrowana. Wszakże jak pamiętamy, co najmniej połowa audycji dotyczyła różnych postaci świętych, których wizerunki pokazywane w telewizji dopełniały prezentowane fakty z ich życia oraz godne naśladowania postawy duchowe. Przez wydanie drukiem tej Wielkiej Księgi Duchowości Katolickiej zostanie wreszcie spełniona prośba wielu osób, które chciałyby do poruszanych treści powrócić, mając je w wersji papierowej. Kontynuując nasz cykl, zamierzam od tego roku podjąć bardzo ważne z punktu widzenia życia duchowego zagadnienie, jakim jest przeżywanie liturgii i związanych z nią różnorodnych form tak zwanej pobożności ludowej. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy w związku z Rokiem Wiary, który zakończył się półtora miesiąca temu w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rozważaliśmy główne prawdy dogmatyczne w kontekście duchowości. Żywa wiara nie polega jednak na samym poznaniu jej treści, nawet jeśli byłaby to gruntowna wiedza na poziomie akademickim. To, co się poznaje w sferze wiary, domaga się przełożenia na życie, przeżywanie i praktykowanie, bo taka jest natura człowieka. Treść wiary ma się wyrazić przede wszystkim w modlitwie i sprawowaniu kultu, jak również w życiu moralnym na co dzień. W przeciwnym razie, jak pisze święty Jakub apostoł w swoim liście, będzie to wiara martwa, bo pozbawiona uczynków. Odnośnie do tego, katechizm Kościoła katolickiego, który nadal pozostaje jedną z głównych naszych lektur, uczy, że Kościół głosi i celebruje zbawcze misteria Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w świecie. Istotnie liturgia, przez którą szczególnie w boskiej ofierze eucharystycznej dokonuje się dzieło naszego odkupienia, w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, by wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła. A zatem naturalnym dopełnieniem podejmowanych dotychczas tematów dogmatycznych będzie skupienie uwagi na liturgii, sakramentach i mszy świętej, a w dalszej kolejności na bardzo bogatej pobożności ludowej, która pozostaje w ścisłym związku z liturgią. Z tej racji pobożności ludowej nie należy lekceważyć, lecz ją oczyszczać i wzmacniać, gdyż tak samo jak oficjalna liturgia Kościoła, jest dziełem Ducha Świętego w sercach wierzących. Dodatkowym uzasadnieniem dla takiej propozycji tematyki liturgiczno-duchowej, którą zamierzam podjąć w naszym cyklu, jest program duszpasterski, jaki przyjęli dla Kościoła w Polsce nasi pasterze. Otóż w ramach przygotowania do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, który przypadnie w 2016 roku, biskupi zaproponowali, aby przez najbliższe 4 lata praca duszpasterska skupiała się wokół następujących haseł. W bieżącym roku liturgicznym, który zaczęliśmy wraz z Adwentem, jest to hasło „Wierzę w Syna Bożego”. W roku liturgicznym 2014-15 „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. W roku 2015-16 „Nowe życie w Chrystusie” i w roku liturgicznym 2016-17 „Idźcie i głoście”. Ponadto w każdym roku duszpasterskim wyeksponowany będzie jeden ze znaków nawiązujących do liturgii chrztu. Będą to kolejno świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej. Jak widać, w pełni zasadne jest, abyśmy zajęli się duchowością liturgiczną, czyli znaczeniem liturgii i pobożności ludowej dla życia duchowego oraz formami i sposobami przeżywania ich. Wiele uwagi poświęcimy przeżywaniu sakramentów, spośród których z oczywistych względów najwięcej będziemy zajmować się mszą świętą, a więc jej strukturą, znaczeniem poszczególnych gestów i słów itd. Korzystając z dokumentów Kościoła na ten temat, głównie z ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego, będziemy omawiać zasady poprawnego sprawowania mszy świętej i uczestniczenia w niej. Sądzę bowiem, że wciąż brakuje nam katechizmowej wiedzy na ten temat, gdy tymczasem, jak przypomniał Sobór Watykański II, liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, a tym bardziej życia duchowego. O niektórych sprawach dotyczących owocnego z punktu widzenia życia duchowego przeżywania liturgii mówiłem już w zeszłym roku kilka miesięcy temu. Jednak z uwagi na jej znaczenie i bogactwo treści, jakie ona w sobie zawiera, trzeba będzie powracać do poruszonych wtedy zagadnień. Jak już kiedyś mówiłem, sam termin liturgia jest pochodzenia greckiego. Pierwotnie oznaczał dobrowolne świadczenia zamożnych obywateli na rzecz społeczeństwa, jak na przykład budowa drogi, mostu, gimnazjum, teatru, okrętu wojennego czy wyposażenie poselstwa na drogę. W życiu prywatnym liturgia u starożytnych Greków oznaczała wszelką służbę i pracę człowieka, zwłaszcza obowiązki sługi wobec jego pana lub rzemieślnika wobec zleceniodawcy. Pierwsi chrześcijanie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, choć zapewne znali to słowo, to jednak sprawowanie kultu Bożego nazywali zgromadzeniem, łamaniem chleba, wieczerzą pańską lub po prostu służbą Bożą. Każde z tych określeń dobrze oddaje istotę liturgii. Jest to bowiem zgromadzenie ludzi ochrzczonych, którzy zbierają się razem, aby dokonywać łamania chleba na pamiątkę ostatniej wieczerzy i w ten sposób pełnić służbę Bożą. Na podkreślenie zasługuje ostatnie określenie. Należy bowiem pamiętać, że liturgia jest służbą Bożą, a raczej dziełem Bożym wykonywanym przez wierny lud. Oznacza to, że jej struktura i cały przebieg pochodzą od Boga, a nie od ludzi. Zarówno celebrans jako przewodniczący liturgii, jak i gromadzący się na nią wierni mają się jej podporządkować, postępując ściśle według określonych przepisów i zasad. Jedynie tam, gdzie jest to dopuszczalne, można pozwolić sobie na własną inicjatywę. Z tego właśnie względu, że jest to boska liturgia, a nie pochodząca od ludzi, tak ważne jest poznanie jej, dobre rozumienie i wierne wypełnianie. Tylko pod tym warunkiem może ona być prawdziwym źródłem życia duchowego. Natomiast wszelkie manipulowanie liturgią jest aktem nonszalancji i nieposłuszeństwa wobec Boga. Jest zarazem zaprzeczeniem ducha liturgii. Jak bowiem można oddawać Bogu cześć przez sprawowanie kultu, jeśli tym samym okazuje się brak posłuszeństwa wobec Boga? O takiej postawie liturgicznej schizofrenii pisał prorok Izajasz w słowach, które niemal dosłownie powtórzył sam Pan Jezus. Ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest daleko ode mnie. Jego cześć jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Te mocne słowa napomnienia pokazują, jak bardzo ważną sprawą jest właściwa postawa wewnętrzna podczas liturgii. Posłuszeństwo przepisom liturgicznym to niezbędny warunek, aby służba Boża była godziwa. Może jednak stać się bezduszną ceremonią. Wprawdzie będzie ona poprawna pod względem formy, ale będzie pozbawiona ducha. Wówczas będzie przypominać grecki kamienny posąg, doskonały w swej formie, lecz zimny i martwy. Aby więc liturgia Kościoła katolickiego była wyrazem żywej wiary i żarliwego kultu, potrzeba odpowiednich postaw, czyli duchowości liturgicznej. Domaga się ona formacji, to znaczy pouczenia co do istoty liturgii, jej zasad oraz sposobu sprawowania, jak również zachęty do przyjmowania właściwego usposobienia wewnętrznego, a co za tym idzie, wyrabiania w sobie wrażliwości na doświadczenie realnej obecności Boskiej Trójcy w sprawowanych obrzędach. I tym właśnie będziemy się zajmować w dalszych odcinkach naszego cyklu.